Kochani, skończyliśmy list do Filipian. Pewnie zauważyliście, że tak jakoś wychodzi, że ja lubię, jeżeli głoszę to jakby z całej księgi, jakoś tak po kolei. I sobie pomyślałem, że chciałbym wrócić do takich początków w pewnym sensie i zacząć głosić z Ewangelii Mateusza. Dlatego, że to jest bardzo, bardzo dobra Ewangelia. Trochę mówiąc o psalmie na początku, wspomnieliśmy o tym, co jest największym problemem, tak? Co naszym problemem jest grzech, jest naszym osobistym problemem, ale też problemem jest to, że ci ludzie, którzy mieli rządzić, została im powierzona ziemia przez Stwórcę, okazali się niezdolni do tego i nie mogli tego robić. Więc Bóg, jak wiecie, objawiał się, tak? Bóg objawiał się dalej ludziom w historii. Bóg nie porzucił, można powiedzieć, tego projektu, którym my jesteśmy, ale postanowił dalej kontynuować ten projekt w trochę inny sposób. I wiemy, że Bóg objawiał się patriarchom, tak? Objawiał się głównie Abrahamowi, objawił się, powiedział, że uczyni go błogosławieństwem dla wszystkich ludzi. I później w tym rodzie Abrahama objawiał się dalej prorokom i innym. I wiemy, że Bożym rozwiązaniem jest tego problemu głównego jest właśnie Ewangelia, tak? Ewangelia, czyli dobra nowina. Tak sobie my już nazywamy to Ewangelią. Dla nas dobra nowina czasami sprowadza się tylko do tego, że dobra nowina to, że jak uwierzysz w Pana Jezusa, to pójdziesz do nieba, tak? I tak upraszczamy bardzo tą dobrą nowinę, sprowadzamy ją do takiej krótkiej wersji na swój indywidualny użytek. Natomiast dobra nowina to jest coś dużo, dużo więcej niż tylko obietnica tego, że pójdziesz do nieba, że gdzieś tam problem twojego grzechu został rozwiązany. Dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, z pierwszego rozdziału. I przeczytamy od pierwszego wersetu do wersetu 17. I z tych wersetów chciałbym dzisiaj, o tych wersetach chciałbym mówić. Więc rozpocznę czytając. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Nasona, a Nason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Boza, a Boz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa. A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama. A Joram ojcem Ozjasza, a Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Ahaza, a Ahaz ojcem Ezechiasza. A Ezechiasz był ojcem Manasesa, a Manases ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zarobabela. A Zarobabel był ojcem Abiuda, a Abiud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora, a Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida jest 14, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Taki fragment Nowego Testamentu, często uważany przez nas za strasznie nudny, tak? Ten był ojcem tego, tamten tego, kto by tam zapamiętał te wszystkie imiona, w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. A więc, kochani, wracając znowu do tej głównej myśli. Pan Bóg miał rozwiązanie i musimy zdać sobie sprawę, jakby czym było to rozwiązanie, tak? Musimy sobie zdać sprawę z czegoś, co... Z tego, że ta Ewangelia Mateusza była pisana przez Żyda, głównie do Żydów, tak? Wiemy, że Mateusz był celnikiem, Żydem, który był jednym z 12 apostołów Chrystusa i ogólnie uważa się, że Ewangelia Mateusza była napisana dla Żydów. Niektórzy nawet twierdzą, że sama Ewangelia składa się z 5 części, tak jak 5 ksiąg Mojżesza, tak? I w ten sposób go przypomina. I Mateusz rzeczywiście stara się Żydom przekazać coś bardzo ważnego. I przemawia do nich, do ich bardzo ważnego problemu, z którego my dzisiaj sobie nie do końca już zdajemy sprawę. Jeżeli popatrzymy na werset 17, tak zaczniemy trochę od końca, to musimy sobie przeczytać, że pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu 14, a od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa jest znowu 14 pokoleń, tak? I to jest linia, która pokazuje pewien problem, czy rozwiązanie pewnego problemu. Wiecie, czy wszyscy wiemy, że kiedy Bóg się objawił Abrahamowi, powiedział, że będzie błogosławieństwem, że da mu potomka, który właśnie będzie odziedziczy jakby przymierze. I wiemy, że od Abrahama minął pewien czas i pojawił się król Dawid, tak? Król Dawid, który był królem według Bożego serca i który rozpoczął linię królów, która otrzymała znowu obietnicę, że jego potomek będzie tym królem, który zacznie panować na całej ziemi, wprowadzi pokój i osiągnie te Boże cele, czy przywróci tą równowagę, która była przy początku stworzenia. I oczywiście Dawid miał syna Salomona, który był bardzo mądrym człowiekiem. Czytamy o nim, że wiedział, o co Boga prosić. Poprosił go nie o bogactwo, nie o długie życie, nie o różne tam rzeczy, które każdemu z nas wydawałyby się bardzo ważne, ale poprosił go o mądrość. Bóg za to dał mu i mądrość, i bogactwo, i długie życie. Także pamiętajcie, jakby Bóg was zapytał, co chcecie, to najlepiej mądrość. Najlepiej prosić Boga o mądrość, a z mądrością przychodzą te wszystkie inne rzeczy. Czasami prosimy Boga o pieniądze, czasami o długie życie, czasami o zdrowie, ale tak naprawdę Salomon nam pokazał, że najlepiej prosić Boga o mądrość. Bo ta mądrość pozwoli nam mieć te różne inne rzeczy często. A więc rozpoczęła się ta królewska linia, ale problem zdarzył się taki, że jak wszyscy znowu wiemy, pod koniec życia Salomona coś mu tam, jakaś zapadka mu kliknęła w głowie, nie w tą stronę, w którą trzeba, mówiąc tak potocznie, nabrał sobie żon z różnych narodów dziwnych i zamiast wielbić Boga, zaczął oddawać cześć bożkom, które te żony do jego domu przyniosły. Także kobiety zawsze są źródłem problemu, tak? Tak z Biblii by wynikało, ale nie zawsze. Dojdziemy jeszcze do tego momentu. Ale wiemy, że cała ta linia, więc nagle co się wydarzyło? Z tymi królami dzieje się coraz gorzej i gorzej, tak? Salomon zgrzeszył, królestwo się rozpadło z powodu jego grzechu. I jak czytamy księgi królewskie, księgi kronik, jeżeli czytacie Stary Testament, poczytajcie, bo jest ciekawy, to widzimy, że jest coraz gorzej i coraz gorzej. I zamiast ten obiecany potomek Dawida panować nad światem, przywrócić Bożą równowagę, Boży pokój, to jest gorzej i gorzej i gorzej i cała historia kończy się tych królów czym? Kończy się wygnaniem do Babilonu, kończy się karą. Tak naprawdę kończy się wielką karą, zniszczeniem tej ziemi, która była obiecana, uprowadzeniem tego narodu, który miał być wybrany, wszystko się rozpadło, tak? Jeżeli znowu czytaliście księgę Ezechiela, to prorok Ezechiel mniej więcej w czasie wygnania właśnie do Babilonu widzi coś, co się dzieje, że Boża chwała opuszcza świątynię, która była zbudowana przez Salomona, tak? I znowu ta obietnica, że Bóg będzie mieszkał z nimi, nagle rozwiewa się. Boża chwała odchodzi. Po prostu prorok widzi, jak Bóg odchodzi z tej świątyni. Jego chwała znika. I wiemy, że niewola trwała długo. Żydzi wrócili, zbudowali nową świątynię, ale problem był jeden. Ta chwała nigdy nie wróciła. Nikt nie widział, jak wraca Boża chwała do świątyni. Tak, była stała świątynia, był kraj, był znowu naród, ale żaden z proroków, nikt nie twierdzi, że zobaczył, jak Boża chwała powraca do świątyni. Więc Żydzi cały czas oczekiwali, że coś się musi wydarzyć. Po prostu ta świątynia, ten kraj, to wszystko, co jest, zostało otworzone, to nie jest to, bo to nie o to chodzi, żeby była świątynia i jakaś ziemia, ale chodzi o to, żeby Bóg mieszkał pośród nich, żeby Bóg był pośród ludzi. I w zasadzie czekali, mieli wielkie nadzieje związane z Machabeuszami, tak, którzy znowu księgi machabejskie, to w katolickim wydaniu Biblii, którzy pokonali Seleucydów i znowu odnowili państwo żydowskie, ale i oni nie okazali się tymi królami, mesjaszami. Więc cały czas w czasach Chrystusa to oczekiwanie trwało. I to, co Mateusz tutaj przedstawia, to przedstawia właśnie to, że czy próbuje przekazać Żydom, czy mówi do Żydów, że to się wydarzyło. Tak? On mówi o tym, że było 14 pokoleń od Abrahama do Dawida, od Dawida do Babilonu 14 i od Babilonu do Chrystusa znowu było 14 pokoleń. Mówi, Chrystus jest tym królem, tym powrotem Bożej chwały, tak? Znowu, jeżeli pomyślicie o Ewangeliach, kiedy Chrystus mówił o świątyni, to pamiętacie, o czym mówił? O czym mówił? Że co jest świątynią? On mówił o swoim ciele, tak, ale w Ewangelii mówił o swoim ciele. Mówił, że tą świątynię zniszczycie. I rzeczywiście tym powrotem Bożej chwały był Bóg w ciele, tak? Był Bóg, który przyszedł w świątyni ciała ludzkiego, które znowu została przez ludzi zniszczona, ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc chwała powróciła, Boża chwała powróciła do jego narodu, nie do budynku, który był tą fizyczną świątynią, ale powróciła właśnie w jego Synu Jezusie Chrystusie. I Mateusz, teraz wracając do pierwszego wersetu, mówi rodowód Jezusa Chrystusa. Kochani, my znowu, nie wiem, czy już to przy którymś kazaniu nie wspominałem, ale my traktujemy Jezus Chrystus jak imię i nazwisko, tak? Jak Michał Domagała, Borysław Domagała, czy ktoś tam, tak? Jezus Chrystus. Oczywiście jest to zrozumiałe, bo my się tak dzisiaj posługujemy imionami i nazwiskami, ale absolutnie Jezus Chrystus nie jest, owszem, Jezus jest imieniem Jezusa, ale Chrystus nie jest w żadnej mierze jego nazwiskiem. Chrystus jest jego tytułem, tak? Chrystus oznacza pomazaniec Boży. Innymi słowy, król, mesjański król, którego oczekiwano, który miał powrócić. Więc już w pierwszych słowach Mateusz tak naprawdę nie mówi o Jezusie Chrystusie, tam Pan Jezus Chrystus, imię, nazwisko, ale mówi, jest to rodowód Jezusa, który jest pomazańcem, królem, mesjaszem, tak, który przyszedł tutaj, który powrócił po to, żeby ten dramat oczekiwania na odnowienie tego, co Bóg uczynił, żeby ten dramat jakby zakończyć, żeby ta chwała właśnie mogła powrócić. I cała Ewangelia mówi nam o tym, jak Bóg w Chrystusie Jezusie został ponownie królem. Tak, Bóg owszem jest stworzycielem całego świata, ale tak jak czytaliśmy w psalmie 8, On powierzył ten świat ludziom, tak, którzy go nie byli w stanie tej funkcji pełnić. Ale Jezus Chrystus powrócił, żeby Bóg ponownie mógł zostać królem. Żeby Bóg, który jednocześnie był też człowiekiem, mógł zostać ponownie królem. I Ewangelie pokazują nam, jak to się stało. Ewangelie pokazują nam, jakim był królem Jezus. I dlatego z tych Ewangelii musimy się tego uczyć. Dla nas to jest ważne. Nie wystarczy powiedzieć, Jezus przyszedł i później umarł za nasze grzechy po to, żebym poszedł do nieba. Tak? Ale ważne jest, jakim królem był Jezus. Jak on został tym królem. Bo to jest przykład dla nas do tego, jak mamy być tym królewskim kapłaństwem. Tak? Biblia nazywa nas królewskim kapłaństwem. Jesteśmy kapłanami żywego Boga. Wszyscy tak jak tu siedzimy. Więc Mateusz mówi, rodowód Jezusa Króla, syna Dawida, syna Abrahama. Oczywiście nadaje mu dwa ważne tytuły, syn Abrahama, czyli należący do Izraela, będący Żydem, Izraelitą prawdziwym, tak? Wiemy znowu z Ewangelii, że Izraelici byli dumni z tego, że nazywali się synami Abrahama i że byli prawdziwymi Izraelitami. Czyli należący do wybranego narodu, I dalej syn Dawida, czyli należący do tej linii królewskiej. Ten, który może być, który ma być, czy był potomkiem króla Dawida, tym obiecanym potomkiem. Nie Salomon, nie żaden z innych jego potomków czy królów Izraela, ale właśnie Jezus Chrystus, który był, ma prawo do tego, żeby być królem. I dalej czytamy całą tą genealogię, tak? I tak jak wspomniałem, przypuszczam, że większość z nas czuje się genealogiami strasznie znudzona, dlatego że niewiele te imiona nam mówią, długo to się ciągnie i nie wiadomo tak do końca, o co chodzi. Ale kochani, my dzisiaj nie rozumiemy tego, bo się tym nie zajmujemy, tak? Dzisiaj genealogie w naszej części świata, w naszej kulturze nie mają wielkiego znaczenia. My, niektórzy bogaci ludzie wydają grube pieniądze, żeby sobie stworzyć ewentualnie drzewo genealogiczne, tak? Tworzymy sobie drzewo genealogiczne po to, żeby, no, najchętniej po to, żeby pokazać, że nasza rodzina sięga gdzieś tam korzeniami i że pochodzimy z jakiegoś szlachetnego rodu i jesteśmy gdzieś, nasze korzenie są bardzo ważne. I Agnieszka kiedyś opowiadała taką historię, ona się śmieje, bo jej się to przypomina, że ona jest bibliotekarką z zawodu i pracowała w bibliotece, jakąś praktykę, tak? Miała w bibliotece w Krakowie, tak? W Narodowej w Warszawie. No i ktoś im zlecił, tym bibliotekarze mieli taką usługę, kwerendy właśnie przeszukiwania tych różnych zbiorów biblioteki w poszukiwaniu przodków. Więc jakiś bogaty tam biznesmen wyłożył spore pieniądze, żeby właśnie przeszukano pod kątem jego pochodzenia, jego nazwiska i tam bibliotekarki dużą pracę wykonały i właśnie Agnieszka, mając tam praktykę, mówi, że kiedyś przychodzi taka pani bibliotekarka strasznie załamana i mówi, co ja mu powiem? Mówi, tyle pieniędzy zapłacił, a jedyne, co znaleźliśmy, że jakiś tam jego pra-pra-pra-przodek był złodziejem skazanym za kradzież tam jakichś tam rzeczy w jakiejś tam wiosce gdzieś tam w Polsce. I mówi, to jest jedyne, co jesteśmy w stanie mu jakby zaproponować w XVII wieku. Także w XVII wieku został skazany za kradzież i jest wymieniany gdzieś tam w pismach jako ten. I pani strasznie miała dylemat, jak tu teraz temu klientowi, prawda, te rezultaty tego poszukiwania przedstawić. No, mało kto z nas by się cieszył, tak, jakby się dowiedział, że jedyne, co o naszych przodkach wiadomo, to że był złodziejem, gdzieś tam coś ukradł. No ale to my, tak, my szukamy, właśnie tworzymy sobie drzewo, żeby gdzieś tam sobie odnaleźć nasze korzenie. W starożytności genealogia była czymś zupełnie innym, tak? Te genealogie były i dzisiaj nawet w różnych częściach świata genealogie są czymś zupełnie innym i bardziej trzeba by je porównać do tego, co do dzisiaj, do naszego dowodu osobistego albo jakiejś legitymacji, która upoważnia nas do pewnych rzeczy. Tak? Genealogia w tamtych czasach i w wielu kulturach też dzisiaj upoważnia człowieka do bycia kimś albo posiadania czegoś. Pamiętam, kiedy studiowaliśmy w takim instytucie dla tłumaczy Biblii i studiowaliśmy antropologię, taki też opowiadano nam przykład, gdzie właśnie jakiś antropolog pojechał do jednej z wiosek, chyba w Afryce czy w Azji, i zaczął studiować genealogię i po paru tygodniach i paru odkryciach czym prędzej go wygoniono z tej wioski. I nie miał tam prawa powrotu i zniszczono wszelkie efekty jego pracy, bo okazało się, że kiedy zaczął badać genealogię, to okazało się, że nie wszyscy ludzie, którzy posiadają pewne kawałki ziemi, mają tytuł do tej ziemi w związku ze swoim pochodzeniem, tak? Bo no, ziemia była przekazywana z pokolenia na pokolenie. I ktoś tam gdzieś coś zapomniał, ktoś coś przypuścił. No a ten badacz, kiedy zaczął tam wykopywać te genealogie, odtwarzać, to się nagle okazało, że ktoś, kto miał duży kawałek ziemi, wcale nie ma do tego kawałka ziemi prawa, bo jednak w tej genealogii wychodzi, że to nie jego przodkowie, albo tam jakaś inna linia, albo coś tam. Więc bardzo szybko wioska się go pozbyła, tego badacza, bo zaczął ferment siać, tak? No nie może być tak, żeby teraz zaczęto na nowo wszystko dzielić i zaczęłyby się kłótnie, walki i jakieś tego typu rzeczy. I dla nich genealogia miała bardzo praktyczne, codzienne znaczenie, ponieważ dawała im tytuł do ziemi, tak? Dawała im tytuł do pewnego do pewnego miejsca. I podobnie wśród w Izraelu, tak? Wiemy, że tutaj może nie chodziło tyle, chociaż też chodziło na pewno o ziemię, gdzieś tam w tym sensie, że pamiętacie, w Starym Testamencie ziemia była dawana według rodów i tak dalej, ale też przynależność do rodu dawała pewne możliwości, tak? Czyli wiemy, że kiedy po wygnaniu Żydzi powracali, jeżeli Lewici nie byli w stanie dać swojej genealogii, to nie mogli wrócić do pracy w świątyni, tak? Dlatego, że nie było pewności, czy pochodzą z rodu Lewiego, a tylko ród Lewiego miał prawo do tego, żeby usługiwać w świątyni, tudzież był rodem arcykapłanów, tak? Więc jeżeli ktoś nie był w stanie wyprodukować genealogii, która by wskazywała, że należy do tego rodu, po prostu był odsuwany od usługiwania w świątyni. Podobnie wiadomo było, że ród Judy jest tym rodem, który ma tytuł, ma prawo do tego, żeby być królem, tak? Żeby być rodem królewskim. I pochodzenie z tego rodu dawało, nie czyniło nikogo automatycznie oczywiście królem. Józef nie był królem, był stolarzem. Ale pochodząc z tego rodu miał takie prawo, pochodził z rodu królewskiego. Więc genealogia w ich zrozumieniu była bardziej swego rodzaju dowodem, legitymacją niż jakimś takim po prostu podkreśleniem swoich korzeni. Dawała pewne możliwości, dawała pewne uprawnienia. I ciekawostką taką jest, którą trzeba powiedzieć, że oczywiście Mateusz wykazuje tutaj, że Chrystus należał do rodu Judy właśnie, tak? Że należał do rodu Dawida i nawet z pokolenia Judy ród Dawida był tym rodem, który miał prawo do tego, żeby być królami. Jeżeli uważnie czytacie Biblię i czytaliście też Ewangelię Łukasza, to wiecie, że Łukasz również podaje genealogię, ale podaje inną genealogię. Imiona się nie zgadzają. I wielu ludzi twierdzi, to już tak na marginesie, że no, to jest dowód na niewiarygodność Biblii, że Biblii nie można wierzyć, bo są dwaj ewangeliści, każdy z nich podaje inny rodowód i widać tutaj jawną niespójność. Być może powszechnie jednak dzisiaj uważa się, że Mateusz podaje rodowód Józefa przez linię Józefa, natomiast Łukasz mówi o rodowodzie Marii, tak? I mówi o przodkach Marii. Dlatego dwie linie się nie, jakby te dwa rodowody nie zgadzają się ze sobą, bo i Maria była z rodu Dawida, i Józef był z rodu Dawida. No ale oczywiście byli z innych zupełnie jakby gałęzi tego rodu. To tak zupełnie na marginesie. Też trzeba sobie od razu powiedzieć, że genealogie nie musiały być dokładne, tak? Po to, żeby być dobrą legitymacją, one nie musiały zawierać na przykład wszystkich pokoleń. I ewidentnie tutaj w tej genealogii Mateusza są pewne, przypuszczone pewne pokolenia, po to, żeby mu się zgadzało, tak? On mówi 14 pokoleń tu, 14 tu i 14 tu. I znowu, dla nas dzisiaj może by się to wydawało, że to jest nadużycie, ale w tamtym świecie to była normalna procedura. Nikt nie uznałby tego za fałszerstwo, czy po prostu on miał pewien cel, w którym pisał i w tym celu tworzył tę genealogię i nikt nie oczekiwał, że ona powinna zawierać wszystkie pokolenia i wszystko powinno być tam dokładnie, z naukową wręcz dokładnością. Zupełnie nie o to chodziło. Dlatego kiedy czytamy też Biblię, musimy zwrócić uwagę na to, jak tamci ludzie patrzyli, nie jak my dzisiaj patrzymy na pewne rzeczy, tak? Nie możemy zarzucać Biblii, nie wiem, niedokładności albo nieścisłości, tylko dlatego, że nam dzisiaj z naszej perspektywy wydaje się, że coś tam jest nieścisłe. Dla tych ludzi to było ścisłe. Dla nich to jakby w ich świecie to było dopuszczalne i tak się w zasadzie robiło. Także Mateusz podaje ten rodowód, żeby pokazać, że Jezus Chrystus był właśnie, miał prawo do tego, żeby być Chrystusem, żeby być Mesjaszem, Królem, który odziedziczy to Boże Królestwo, czy przyniesie Boże Królestwo. Mateusz, pisząc tą genealogię, znowu łamie pewne zasady, tak? Kultura Izraela była taka bardzo patriarchalna. Ja znowu, jak czytacie Stary Testament, to w żadnych genealogiach nie występują żadne kobiety, bo po cóż, tak? Po cóż tam kobiety? Kobiety można pominąć. Tutaj nawet tak... właśnie Mateusz łamie tą zasadę, tak? W ogóle jak czytamy Nowy Testament, kochani, to my dzisiaj tego nie widzimy, jak bardzo ewangeliści, czy sam Jezus łamali pewne przekonania albo nawet właśnie podejście do kobiet, tak? Jak szli pod prąd tego, co działo się, czy jak współcześnie wtedy traktowano kobiety w tych kulturach. I Mateusz włącza do tej genealogii kilka kobiet. Nie wszystkie, ale kilka wybranych kobiet pod bardzo szczególne parametry wybiera tych kilku kobiet. Mówi o Tamar, mówi o Rahab, mówi o Rut i mówi o Batrzebie, tak, której nie nazywa tu Batrzebą. I wszystkie te kobiety miały kilka wspólnych cech, które on bierze. Pierwszą z tych cech była, może najmniej ważną w tym kontekście, było to, że żadna z nich nie była Izraelitką. Wszystkie były z innych, pochodziły z innych narodów. Zaraz to sobie bliżej omówimy. Drugą wspólną cechą było to, że miały podejrzaną reputację. Wszystkie cztery były strasznie podejrzane, jeśli chodzi o taką właśnie ich opinię i reputację. Miały, generalnie mówiąc, szarganą raczej opinię. I po trzecie, wszystkie cztery były kluczowe w Bożej historii Izraela, tak? Wszystkie cztery okazały się kluczowe w tym, żeby Bóg osiągnął jakieś swoje cele. Więc omówmy sobie tak pokrótce te cztery kobiety. Więc najpierw mamy Tamar, która no, nie mogła być Izraelitką, bo było tylko 12 synów Jakuba, Jakub, który był Izraelem, więc żony raczej nie brali sobie pomiędzy siebie, ale z zewnątrz. Więc Biblia nie mówi wyraźnie, że nie była, no ale raczej nie mogła być, bo to były czasy patriarchów. No i jeżeli pamiętacie historię Tamar, czemu miała podejrzaną reputację? Bo uwiodła swojego teścia, mówiąc wprost. Tak, bardzo zdolna była w Bożym celu, tak? Po to, żeby ta linia Judy została zachowana. Jeżeli pamiętacie historię, historia była taka, że ona była żoną starszego syna Judy. Ten syn był zły i Pan go ukarał śmiercią. W Izraelu, czy wtedy w ogóle w starożytności, w tamtym regionie było to prawo lewiratu, tak? Czyli znowu, ponieważ rody były ważne, trzeba było zachować ród swojego brata, więc jej teść dał jej swojego drugiego syna za męża po to, żeby zrodzone dziecko liczyłoby się jako dziecko tego zmarłego brata, tak? No, ten drugi się nazywał Onan i imię przetrwało do naszych czasów, tak? I znowu czytamy historię, że nie za bardzo miał ochotę na to, żeby mieć dziecko z Tamar, więc również zginął z tego powodu. No i trzeci był najmłodszy syn, ale Juda już się bał go dać Tamar, bo wychodziło na to, że którego syna jej nie dasz, to zaraz umiera, tak? I sprawa była bardzo podejrzana, więc stwierdził, tego najmłodszego to już szkoda jej dawać, bo jeszcze też biedakowi się zemrze. No, więc Tamar, pamiętacie znowu historię, przebrała się za prostytutkę, usiadła w tym miejscu, gdzie Juda często wracał z pola. No, a Juda, będąc, prawda, kim był, miał ochotę... Zmarła mu żona, co prawda, na usprawiedliwienie. Tam jest w historii, że żona mu zmarła. I spotkał tą prostytutkę ciekawą i, prawda... Historia potoczyła się dalej, nie wdając się w szczegóły, Biblia też się nie wdaje. Stało się tak, że ona zaszła w ciążę ze swoim teściem i później sam Juda powiedział, że ona była sprawiedliwsza od niego, tak? Że ten ród, to zachowanie rodu było na tyle ważne, że to ten jej wyczyn, który taki moralnie dwuznaczny został oceniony przez Boga jako coś sprawiedliwego, coś, co było słuszne w tym określonym momencie po to, żeby coś kluczowego w Bożym planie, czyli zachował się ród Judy, z którego później pochodził król Dawid, tak? Kolejną kobietą jest, po Tamar jest Rahab, tak? No Rahab jest wprost nazwana nierządnicą Rahab, tak? Najczęściej była po prostu prostytutką z Jerycha, która tam mieszkała, ale to, co zmieniło jej życie, to to, że kiedy usłyszała o Bogu Izraela, uwierzyła w Niego, tak? I przyjęła tych zwiadowców, co oczywiście jest łatwiejsze. Do domu prostytutki wchodzą i wychodzą różni faceci, więc łatwo jej było ich ukryć, przyjąć i ukryć. I jednocześnie uwierzyła w to, że Bóg Izraelitów jest tym Bogiem, który rzeczywiście posyła ich i daje im tą ziemię i jest jedynym Bogiem. I nie wiemy, co dalej z nią się działo w życiu. Tu czytamy, że została żoną Salmona i z której urodził się Boaz. Więc znowu, kobieta o dwuznacznej reputacji. Teraz dochodzimy do Rut, tak? Znowu, Rut była Moabitką. Rahab oczywiście też nie była Izraelitką, bo pochodziła z Jerycha, więc była Kananejką, z któregoś kananejskiego narodu. Dochodzimy do Rut. Rut była Moabitką, znowu nie pochodziła z Izraela. I znowu, Księga Rut, odsyłam, poczytajcie. Znowu, tam są takie rzeczy, które dwuznacznie można by ocenić, tak? No tutaj znowu teściowa się z kolei wtrąca i mówi do Rut: słuchaj, idź tam w nocy, Boaz będzie w stodole spał, idź tam mu ogrzej nogi, tak? Co oczywiście Rut zrobiła, poszła grzać nogi Boazowi w stodole. Biblia jest taka bardzo wyrazista w tym, co mówi. Nie mówi wszystkiego do końca, o co tam chodziło, ale Boaz miał prawo wziąć ją za żonę. No a teściowa tu postanowiła trochę sprawy popchnąć do przodu i najprościej popycha się takie sprawy do przodu właśnie takimi sposobami, więc poszła, położyła się, przykryła się z nim płaszczem. No i tutaj Boaz tak mógł się wykazać. I rzeczywiście Biblia mówi, że był człowiekiem, który był sprawiedliwy, tak? Dlatego, że nie wykorzystał jej, choć przypuszczalnie mógł, ale powiedział: dobrze, to jest dobry pomysł, ale najpierw musimy załatwić wszystkie formalności, tak? I poczekał do rana, po czym poszedł, pozałatwiał wszystko, co trzeba było załatwić, żeby wziąć ją za żonę. No ale znowu, Biblia nie mówi, co tam w tym płaszczu się działo i nie wiemy. Najprawdopodobniej nic się nie działo, ale ludzie to są ludzie, więc reputacja Rut przypuszczalnie nie była najlepsza w takim sensie, prawda, tak jako kobiety, która gdzieś tam sama facetowi pod płaszcz wchodziła. Dalej mamy żonę Uriasza i tutaj chyba to nastawienie Mateusza do żony Uriasza jest najgorsze, dlatego że nawet jej z imienia nie nazywa, tylko mówi żona Uriasza. Pomija zupełnie jej imię, bo rzeczywiście nie była, z jednej strony nie była nierządnicą, jak te inne, mówiąc prosto, ale pod wieloma względami pewnie ona była z nich nie wiem jak to nazwać, najfrywolniejsza, bo wiemy, znowu znamy historię, że Dawid, który został w domu, wyszedł na dach pałacu i z dachu swojego pałacu zobaczył na dachu domu, jak kąpie się kobieta, tak? I to spowodowało cały łańcuch tego, że zabił jej męża. Nie była najprawdopodobniej Izraelitką, dlatego że jej mąż był Uriaszem, jest nazwany Uriasz Chetyta, tak? Chetyta to był naród pochodzący z Azji Mniejszej, Chetyci, więc ona najprawdopodobniej jako jego żona też nie była Izraelitką, była Chetytką. No to, że kąpała się na dachu, to wiecie, to jest tak trochę jak kąpać się w swoim ogródku, tak? W dzisiejszych czasach, nago. Dlatego, że no, życie na Bliskim Wschodzie do dzisiaj toczy się głównie na dachach, tak? Ja pamiętam kiedyś taki bardzo dobry film dokumentalny, trochę ilustrujący to, ale właśnie polska taka ekipa filmowa pojechała do Iranu na jakąś rocznicę śmierci Chomeiniego. Chcieli nagrywać film. To gdzieś było w latach 80., może początek 90., ale Irańczycy zamknęli ich w hotelu, zabronili wychodzić na ulicę i trzymali, i oni tak siedzieli w tym hotelu. Dzień siedzieli, drugi dzień siedzieli, no ale w końcu tam popatrzyli przez okno i zobaczyli dach. I na dachu zobaczyli rodzinę, która sobie żyje. I zaczęli tą rodzinę filmować z tego dachu. znaczy z tego okna swojego. Nie? I tam to całe życie tej rodziny się toczyło, oni filmowali przez kilka dni, no i w końcu się odważyli, poszli porozmawiać z tą rodziną. No i cały film się z tego zrobił, bo się okazało, że ojciec tej rodziny to jest Rosjanin, który budował elektrownię i zakochał się w dziewczynie i tam cały film z tego wyszedł. Ale sens jest taki, że życie do dzisiaj na Bliskim Wschodzie toczy się na dachach, tak? Dlatego, że w środku w domu, zwłaszcza w tych czasach, nie było elektryczności, było ciemno, więc dach to jest taki pokój gościnny, gdzie cała rodzina po prostu przebywa. Więc kąpać się na dachu, przy czym wiadomo, że Pałac Króla musiał być tym najwyższym budynkiem w mieście, z którego te wszystkie dachy było bardzo dobrze widać, więc ona jakieś tam swoje kombinacje przypuszczalnie też uprawiała, ta Betrzeba. No ale znowu, kobieta o dwuznacznej reputacji i wszystkie z nich były takie właśnie trochę, różnie ludzie o nich mogli mówić, ale wszystkie były kluczowe w historii Izraela. Bez żadnej z nich nie urodziłby się ktoś bardzo ważny, kto był ojcem kogoś jeszcze ważniejszego często i ta historia Boża nie mogłaby się, by się toczyć dalej. Jak myślicie, dlaczego Mateusz o tym mówi? Dlaczego włączył to? To musiało, wiecie, uderzać jak młotek, bo tak jak mówię, w genealogiach nie było kobiet. Ze względu na kogo Mateusz o tym mówi? Obudźcie się. Ze względu na Marię. Dokładnie. Myślicie, kim musiała być Maria w oczach współczesnych Żydów? Osobą o dwuznacznej reputacji. Tak? Znowu w Ewangelii Jana jest taki moment, gdzie Żydzi do Jezusa mówią, my nie urodziliśmy się z nierządu, my jesteśmy synami Abrahama. Tak? Sugerując mu, że ty jesteś zrodzony z nierządu, ty jesteś nieślubnym dzieckiem, ty jesteś jakiegoś szmeranego pochodzenia, bo twoja matka zaszła w ciążę, zanim wyszła za mąż, tak? I kochani, tak jak w dzisiejszych czasach, w tamtych czasach ludzie też umieli liczyć, umieli patrzeć i w dzisiejszych czasach też te rzeczy nie uchowają się najczęściej w tajemnicy, tylko zaraz sąsiedzi, różni znajomi już wszystko wiedzą po chwili i w tamtych czasach, kiedy społeczności były jeszcze bliższe sobie nawzajem, też to nie było coś, co można było ukryć, tak? Maria nie mogła ukryć, jak ktoś dobrze liczył, to sobie policzył, że Jezus urodził się wcześniej niż 9 miesięcy po tym, jak Maria poszła mieszkać z Józefem, tak? I przypuszczam, nie wymagało to jakichś szczególnych zdolności matematycznych, żeby sobie to wszystko policzyć. Więc Maria była w oczach Żydów taką właśnie kobietą o szmeranej reputacji, której jakoby syn teraz ma być królem Mesjaszem, tak? I to, co mówi Mateusz, to, na co wskazuje tutaj Mateusz, to jest to, że kochani, myślcie, co chcecie, ale w naszej historii było wiele takich kluczowych kobiet, które miały szmeraną reputację, a jednocześnie były kluczowe dla tego, co Bóg czynił, tak? I Mateusz bardzo wyraźnie zwraca na to uwagę. To była taka szpilka wbita tym wszystkim Żydom, którzy właśnie uważali się za świętych i takich nieskalanych i że całe te wszystkie rody są takie święte i nieskalane. To było trochę tak jak dzisiaj, wiecie, Polacy lubią się wypowiadać o tym, jak to ekonomiczni emigranci to są źli, trzeba ich wszystkich tutaj powyganiać i w ogóle co oni sobie myślą, jadą tutaj pieniądze zarabiać, tak? Nie myśląc o tym, że nasz naród od 100 lat, od odzyskania niepodległości chyba jest jednym z europejskich narodów, który wyprodukował większą ilość ekonomicznych emigrantów. Polaków jest pełno w Stanach Zjednoczonych, pełno w Niemczech, pełno w Wielkiej Brytanii i większość z nich nie wyjechała, bo ich ktoś prześladował, ścigał czy coś im złego robił, tylko po prostu wyjechała po to, żeby zarobić pieniądze, tak? Nawet w czasach komunistycznych, ja pamiętam moich sąsiadów, którzy powyjeżdżali nie dlatego, że ktoś ich prześladował, tylko po prostu pojechali zarabiać do Stanów Zjednoczonych pieniądze i to było ich jedynym celem. A jednak jako Polacy jesteśmy tymi, którzy pierwsi stają murem i zabraniają, tak, emigrantom przyjeżdżania i zarabiania i odbierania nam pracy. I Tak samo podobnie byli Żydzi, którzy uważali się za świętych i nieskalanych i wybranych, i jednocześnie w tej ich własnej historii były różne rzeczy działy się. Także Mateusz w tej genealogii pokazuje jeszcze raz, że Jezus jest tym, według wszystkich parametrów, które Mesjasz miał spełnić, Jezus spełnia wszystkie te wymagania, które były potrzebne do tego, żeby stać się Mesjaszem, Królem. Co to, kochani, znaczy dzisiaj dla nas? Na pewno jedna rzecz, nie wiem, nie każdy to docenia, ale dla mnie osobiście ja lubię widzieć cały obraz, tak? Lubię widzieć, że coś nie jest po prostu jakimś takim, no Jezus przyszedł i umarł za ciebie, tak? Ale wielu ludzi zadaje pytanie, a po co musiał przychodzić? A po co musiał umrzeć? A jak to się kupy trzyma? A jaki to ma w ogóle sens, tak? Więc wszystko to pokazuje, że Jezus był częścią całej historii. To nie było coś nagle niespodziewane i jakieś takie, że no to Bóg w pewnym momencie po prostu wymyślił, a to przyjdzie Jezus, za nich umrze i jakoś to będzie. Ale cała ta historia sięga swoimi korzeniami do Abrahama, nawet wcześniej do Adama i Ewy i problemu, który powstał, problemu grzechu, problemu tego, że my sami staliśmy się swoimi królami. Czy każdy człowiek sam uważa się za króla w swoim życiu, a niejednokrotnie też w życiu wielu innych ludzi wokół siebie, tak? I to, co umiemy najlepiej, to zarządzać najczęściej, wydawać polecenia i wiemy, co jest dla nas najlepsze. Ale jest to część dużej historii, w której Bóg rozwiązuje nasz największy problem. Bóg wyposyła króla. Bóg posyła tego, który może mówić nam, co mamy robić, ma do tego pełne prawo i tego, który wyzwoli nas z tego problemu zarządzania samymi sobą w niewłaściwy sposób. I to jest ważne. Myślę, że dla każdego z nas to powinno być ważne. Druga rzecz, jeżeli patrzymy na ten wąski problem, czy tą kwestię tych różnych kobiet, to, kochani, musimy sobie powiedzieć, że Bóg użyje każdego tak, jak zechce i nieważne, jaka nasza reputacja była, czy jest, czy co ludzie o nas myślą. Jeżeli poddajemy się Bogu, to Bóg uczyni i wykorzysta nas takimi, jakimi jesteśmy i nie będzie zwracał uwagi na naszą reputację, tak? czy na naszą historię. Ale możemy być użyci i jest to ważne. I również pokazuje nam, że kobiety właśnie mogą być użyte. I kochani, właśnie mężczyźni tak o sobie myślą, że my to jesteśmy najważniejsi, tacy tu wszystko z nami, ta Biblia, ale tak naprawdę Pan Bóg bardzo dużo robi przez kobiety i czasami nawet więcej, niż byśmy chcieli się przyznać do tego jako mężczyźni. Był taki człowiek, William Booth, który założył Armię Zbawienia. Nie wiem, znacie może Armię Zbawienia. Dzisiaj to jest taka trochę organizacja charytatywna, ale kiedy powstawała w XIX wieku, była taką bardzo prężną ewangelizacyjną organizacją, która po prostu łamała wszelkie bariery, które były stworzone. Oni wychodzili na ulicę, te orkiestry, takie może widzieliście orkiestry Armii Zbawienia, one dzisiaj się wydają takie trochę dziwne, archaiczne, ale w swoim czasie to było nie do pomyślenia, żeby wyjść na ulicę i zacząć śpiewać pieśni dla Boga i ewangelizować, tak? I oni to robili. Armia Zbawienia właśnie tym się zajmowała. Oni robili szalone ewangelizacje, które dzisiaj robią jacyś tacy... Ja kiedyś pamiętacie, jak tutaj jeszcze były sloty w Giżycku, przyjeżdżał taki zespół No Longer Music, tacy z długimi włosami i oni opowiadali, jak oni robili ewangelizację w Amsterdamie, że brali trumnę, wsadzali tam faceta, szli po ulicach tam grając jakieś pieśni i jak ludzie się gromadzili, to nagle otwierało się wieko trumny, wyłaził facet i zaczynał z tej trumny mówić Ewangelię. I jak oni to opowiadali, to mi się wydawało, że to takie takie nowoczesne, chyba tylko w Amsterdamie. A się okazało, że Armia Zbawienia robiła to 150 lat temu, tak? Dokładnie w ten sam sposób. Z trumnami, z tym wszystkim. Armia Zbawienia brała najnowsze piosenki i dorabiała do nich chrześcijańskie teksty. Wtedy jeszcze nie było tych copyrightów, tych wszystkich tam kwestii własności, więc oni mówili, że dlaczego najlepsza muzyka to ma być, ma diabeł ukraść, tak? I brali wszystkie przeboje i przepisywali teksty na chrześcijańskie i później grali i śpiewali właśnie te przeboje. Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że właśnie Armia Zbawienia była taką organizacją, której kobiety zostały dopuszczone. I to też było skandaliczne w kościele wtedy, tak, że kobiety mogły usługiwać i do dzisiaj w Armii Zbawienia kobiety mogą całą tą drabinkę przejść, tej hierarchię mają taką wojskową. I ten William Booth, który to założył, właśnie mówił, że te kobiety to są jego najlepsi faceci. Tak, po angielsku to tak trochę lepiej brzmi, ale taki właśnie był sens, że to najlepszych ludzi, jakich ma, to są właśnie te kobiety. I dzisiaj, kochani, również na misjach i w wielu różnych miejscach kobiety wykonują niesamowitą pracę, pomimo tego, że Kościół gdzieś tam walczy o czasami o to, żeby do ławki usadzić i niech milczy, tak? Kobieta niech milczy. Myślę, że jak Paweł to pisał, to może miał taki dowcip na myśli, bo powiedzieć kobieta niech milczy, to tak jak powiedzieć facet niech mówi. Tak? Facetów zachęcić do mówienia to jest mniej więcej tak samo trudno, jak kobietę zachęcić do milczenia. Nie wiem, czy zwłaszcza w kościele, w kontekście kościoła głównie, bo faceci dużo gadają, ale jak ich przyprowadzisz na nabożeństwo i posadzisz w ławce, to nagle, nie wiem, czy jak usiądą na pupie, to jakiś zawór się zamyka i buzia się wtedy też zamyka, czy jak to funkcjonuje, nie jestem pewien. Ale to mniej więcej tak działa, nie? Zwróćcie uwagę, tak? Faceci przychodzą do kościoła i nagle jakby ich milczenie dopadło. Potem wychodzą na ulicę i tam już jest, prawda, już się rozmaja. Tak, a z kobietami jest na odwrót, tak? Nie zamilkną. Ale to inny temat. Kiedyś może do niego dojdziemy. Także kochani, Bóg użyje was tam, gdzie jesteście, w tym wielkim planie, który ma. I czytając Ewangelię dalej, będziemy odkrywać po kolei właśnie, jakim królem był Jezus. I będziemy czytać o tym, jak Bóg został królem. Jak w Jezusie wypełniła się misja również Izraela, która nie wypełniła się w tym narodzie, tak? Oni nie zdołali wykonać tego, co Bóg im powierzył, ale Jezus wykonał całą tą misję. Ewangelia Mateusza bardzo wyraźnie również na to wskazuje, jak Jezus staje się Izraelem, staje się Bożym narodem i później jak każdy, kto jest w Chrystusie, mówi Biblia, w ten sposób staje się właśnie też Izraelem, staje się Bożym narodem, Bożym wybranym królewskim kapłaństwem. Ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. Amen.